Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stasierski.
To jest Kinotok. Przez dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Dzisiaj dwie duże premiery, które z różnych powodów są istotne.
Nie pierwszą, wiem, czy ta druga to jest taka duża.
Pierwszą z nich jest problem
trzech... Ta druga jest większa chyba.
No właśnie. Pierwszą z nich jest problem trzech ciał. To serial Netflixa na podstawie bestsellerowej chińskiej książki science fiction, która obiegła świat trzy razy, zdobyła wszystkie możliwe nagrody. No i różne ciekawe historie są związane i z książką, i z tym serialem. Będziemy o tym opowiadać i rozmawiać dużo i szeroko. No a drugą premierą jest Roadhouse. Film, który wyszedł wtedy, kiedy ja się urodziłem, czyli w 1989 roku. Wtedy Patrick Swayze w tym pięknym tłumaczeniu Roadhouse'u na polski był Vicky Dayu Wong w przydrożnym barze, a teraz tym silnorękim jest nikt inny jak Jake Gyllenhaal, a jego nemezis i wielkim przeciwnikiem będzie gwiazda UFC i sztuk mieszanych walki Conor McGregor, Notorious McGregor, jak nie wiem, czy on tak sam, nie, on tak samo sobie mówi.
Na pewno
wszyscy
mówi,
o nim tak
mówi samo sobie.
To jest człowiek, który ma na brzuchu wytatuowane McGregor, tak, gdyby zapomniał, co jest pięć.
Na jest pewno taki tak samo sobie
jest szansa,
mówi,
że zapominał parę razy.
No tam ciężkie, chociaż on ciężkich nokautów chyba nie miewał, chociaż obejrzałem parę walk, żeby
sobie zobaczyć. To ci ludzie,
których bił.
Dał w twarz, na pewno mogli jest zapomnieć.
Urocze są wywiady z Jake'em Gyllenhaalem, który mówi, że musiał cały
w sensie?
Czas Nie, sam jest Jake i aha, mówi, że musiał cały czas Conorowi przypominać, że to nie jest prawdziwa walka i mówi do niego, tylko mnie tak mocno nie bij.
A ponoć raz dostał w twarz, przez przypadek oczywiście. Od Conora i mówi, że jest to zaskakujące doświadczenie, bo Conor McGregor chodził w jakiejś takiej lżejszej klasie wagowej, on był faktycznie takim człowiekiem raczej no, drobnej postury, natomiast teraz ma jakąś zakontraktowaną walkę w tej wyższej kategorii
właśnie,
wagowej.
Właśnie, bo tak wygląda, bo jak wpisałem sobie jego nazwisko w Google Grafika, to zobaczyłem jakąś taką połowę tej postaci niż ta, która jest w filmie.
No, ktoś mógłby powiedzieć, że to dużo ćwiczeń i wysiłku i być może coś jeszcze.
Właśnie, na pewno tak. A to jeszcze ja mam taką ciekawostkę. Słyszałem, czytałem w jakimś wywiadzie, że współaktorzy i twórcy tego filmu nie są do końca zachwyceni ze współpracy z Jake'em Gyllenhaalem, bo gdyż
sporo.
On mało się razy myje.
Wystarcza
mu ponoć jeden prysznic tygodniowo, co w kontekście tego filmu może być dość problematyczne, zważywszy na to, że jest aktorem, który tutaj dużo się bije, biega.
To nie, to ja miałam o czymś innym, ale to może przy okazji recenzji będziemy o tym mówić. A teraz, chłopaki, co widzieliście ostatnio ciekawego?
Ja niewiele widziałem.
Ja
kontynuuję oglądanie The Curse, czyli nie wiem, czy jest tłumaczenie na jakieś klątwa. W każdym razie kontynuuję, dalej mnie ten serial męczy. Czasami rozkładam ręce, bo nie wiem,
a nie
co tam się dzieje.
Nie robiliśmy tu recenzji The Curse?
Nie, znaczy ty robiłaś taką mikro.
To jest ten serial z Emma Stone.
Tak.
To jest ten serial z Emma Stone.
I Awkward Persona.
Czekam na ten obiecany koniec, bo słyszałem, że tam się dzieją rzeczy niewiarygodne. Ale po drodze to nie. W sensie to jest na pewno inne i to zawsze jest cenne, jeżeli ktoś podejmuje taką próbę inności, ale to jest inne, które mnie zupełnie nie
to
angażuje.
To jest na pewno jeden z najlepszych seriali tego roku. Chciałam powiedzieć top 3.
To jest z poprzedniego roku.
Nie, w Polsce z tego roku. W Polsce drugi...
A z czego wynika ten entuzjazm?
No uważam, że to jest fantastyczny serial na wielu poziomach.
Ja rozumiem, tylko pytam, z czego wynika ten entuzjazm?
Mój?
Z tego, że jest fantastyczny.
Tak, twój.
No właśnie dlatego, że doceniam wszystko to, co w nim jest świeże, a wydaje mi się, że już ostatnio nie ma jakościowej, świeżej telewizji. Po raz pierwszy od dawna byłam zszokowana. Finał zupełnie się nie spodziewałam i to tak naprawdę w najmroczniejszym, koszmarnym śnie i najbardziej entuzjastycznej wizji nie przewidziałabym tego, co oferują mi twórcy w finale.
No to zobaczymy. No, obejrzę do końca, to będę się wypowiadał. No póki co mam takie wrażenia momentami całkiem przyzwoite, bo wydaje mi się, że ten komentarz na temat głównych bohaterów, którzy jakby mówią dużo o takim uśrednionym, klasośrednim właśnie w zajęciu, w postaci, będziemy realizować każdą nową modę społeczną, która nas dotyka, jest całkiem fajne. Natomiast cała ta surrealistyczna opowieść trochę mi się kojarzy z Boys Afraid, jest taka falistyczna, ale no cóż, może to się
ja
na coś składa.
Ja mam trochę tak falistyczne powiedział.
Uch.
Ja mam trochę tak, że sukcesja dla mnie śmiała się z ludzi, których my nigdy nie poznamy, z jakiegoś 1% albo poniżej 1% ludzi bogatych, których życie nas nie dotyczy, raczej o nim fantazjujemy, może zazdrościmy, może byśmy tego chcieli, na pewno łatwo nam jest nie szanować tych ludzi, śmiać się z nich i oglądać ich w krzywym zwierciadle, a tutaj, chociaż oglądamy taką satyrę na bogatych, to oni są bardzo blisko nas. To są takie sytuacje, które zawstydzają mnie nie dlatego, że chcemy kogoś obśmiać, tylko dlatego, że ludzka natura mogłaby naprawdę w ten sposób ludzi prowadzić do takich gestów i do takiego poczucia z własnym ciałem, z drugą osobą, z innymi ludźmi, zawodowo, życiowo. To wszystko jest zadziwiająco blisko ludzi w taki obnażający, obrzydliwy sposób.
Co prawda pożyczają milion na rozruch biznesu od rodziców, no ale dobra, może to jest i bliskie ludzi, tylko czemu to musi być jednocześnie takie nudne, to nie wiem. No ale dobra, może się składa na coś, to ma niewiele odcinków, chyba 6, tak?
10.
No ile obejrzałeś?
3.
Ewidentnie.
Wow, że w połowie.
Ja obejrzałem w kinie podczas sensu 10. kultowego Noho, czyli takiej serii, którą ma Kino Nowe Horyzonty.
Ci dalej się upierają, że oni są Noho.
No tak, dokładnie. Teksańską masakrę piłą mechaniczną Toby
Hoppera. Kolejny raz.
Tak, i powiem szczerze, że po tym pierwszym pokazie ten drugi był zaskakujący, bo zupełnie inaczej zapamiętałem ten film. Tam podczas pierwszego pokazu, który widziałem na Octopus Film Festival w Gdańsku, to pamiętam, że wyszedłem bardzo taki poddenerwowany z tego filmu i nerwowość i takie napięcie, które w nim narastało, we mnie też się obudziło, a tutaj się śmiałem bardzo dużo.
O, proszę. Może było, kultowe Noho na to wpłynęło.
To było zaskakujące. No i wciąż ten film robi duże wrażenie, tylko tym razem mam wrażenie, że jednak z zupełnie innej strony to wrażenie powstało. Wciąż pozostaje naprawdę klasykiem tego gatunku. I a w ramach DKF-ów, które prowadzę w Dolnośląskim Centrum Filmowym z kolei, to przypomniałem sobie Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego. I jak bardzo trzeba było ten film pokazać, bo seria, którą wymyśliliśmy na marzec, wymyśliliśmy razem z Watching Closely na marzec, czyli Oscary, polskie Oscary.
Czekaj, Maciek Kędziora nie prowadzi tego z wami?
Nie, Maciek Kędziora będzie dopiero jutro, a dla słuchających audycji w ramach podcastu to pewnie dzisiaj. Czyli we wtorek Faraon Jerzego Kawalerowicza i to będzie jedyny pokaz, w którym Maciek będzie występował, natomiast Co do ostatnio trzy pokazy, które były dotychczas, czyli... O matko, już zapomniałem pierwszy. Ida, Czerwony, Trzy Kolory Czerwony i Panny z Wilka to były prowadzone przeze mnie i przez Michała Hernesa. Mateusz Rod zastąpił mnie podczas Panien z Wilka.
Fajnie. A co jest w następnym cyklu? Co jeszcze
od kwietnia będziemy prezentować różnego rodzaju dokumenty. Będzie to jednak takie podprowadzenie pod Millennium Dogs Against Gravity, więc też...
Jakie na przykład? Fact for Forest.
Wiesz co, nie, będziemy dokumenty pokazywać o różnych twórcach filmowych.
Nie, bo ja nie wiem, czy pamiętacie i nie wiem, czy wtedy uczestniczyliście w tym takim momencie, kiedy Fact for Forest było tak najgłośniejszym filmem przez moment
ja
polskiej
kinematografii.
Ja
nawet byłam na bardzo dziwnej, dedykowanej imprezie temu wydarzeniu. A to byliśmy w tej
samej imprezie. No super dziwnie. No, jak było
Więc
dziwnie.
Nigdy nie zapomnę tego dokumentu.
No właśnie, to ja takie podobne skojarzenia.
Dobrze pamiętam.
Tak.
No i jeszcze rodzący się wtedy młody, wielki, obiecujący polski reżyser.
Tak, tak było.
To też było ciekawe. Już zanim premiera tego filmu się wydarzyła,
to już jego było widoczne.
Wszystko prawda.
Będziemy pokazywać dokumenty, które dotyczą jakoś tam bliżej lub dalej twórców filmowych, więc między innymi będzie dokument o Quentinie Tarantino, ale też będzie na przykład jeden z moich ulubionych dokumentów ostatnich lat, czyli generalnie kamera postawiona przed nieżyjącym niestety już Williamem Friedkinem, który przez 2 godziny opowiada o tym, jak kręcił te Egzorcystę.
A wiem, widziałem ten film, to jest sprzed 2 lat bodajże.
To jest świetny film.
Tak, to prawda.
Ale tylko dlatego, że William Friedkin po prostu cały czas jest przed kamerą.
Okej. Okay. W sensie
po prostu opowiada te ciekawostki, więc...
A co będzie jeszcze w następnym miesiącu?
A w następnym to ci jeszcze nie zdradzę.
No nie, no właśnie czekałem na ten moment, ponieważ strasznie mnie irytują organizatorzy, którzy mówią, że jeszcze nie zdradzą. I na przykład w twoim wypadku rozumiem dlaczego, bo jeszcze nie wiesz.
Nieprawda, to są kalumnie, tak. Wypraszam sobie, ale ci nie zdradzę.
Szczerstwa
tak,
również.
Oczywiście.
A Miłce zdradzisz?
Też nie.
Oooo!
No, Miłce zdradzę, jak będziemy wracać.
Dobra. Jest szansa, że to jest ostatni odcinek Kinotoku
to
w tym składzie.
To ja, zostanę przy sukcesji i oglądałam świetny serial Mary and George. To jest serial na podstawie książki The King Assassin z 2017 roku o zabójstwie Jakuba I Stewarta przez George'a Villiersa, księcia Buckingham.
Tam
gra Julianne Moore. I tutaj zostajemy w sukcesji, bo dla mnie Julianne Moore jest Loganem. Fantastyczna sukcesja w kostiumie.
Recenzje były średnie, niestety, co zobaczyłem.
I dla mnie to jest faworyta i Yorgos Lanthimos i trochę wielkiej i dużo Tudorów, ale takich w lepszym wydaniu Tudorów.
No dobrze, to ja teraz zadam ci pytanie.
Bridgertonów jest sporo, bo jest dużo seksu.
Bo skoro mamy tutaj, bo to jest jakieś takie political fiction trochę
to
historyczne.
Jest kostium.
A co z tym political fiction, gdzie gra Kate Winslet?
Z reżimem?
Tak.
Nie najlepiej.
Nie najlepiej recenzencko. Ja tylko widziałam dwa odcinki, więc jeszcze się nie będę wypowiadać.
Chyba dwa z czterech, więc naprawdę...
Ja mam dostęp do całości, ale na razie nie zmierzyłam z
reżimem.
Ja się
nie przeczołgam przez ani jedną
raczej nie
minutę próbował, więcej.
Tak? Bo to wyglądało nie najlepiej już
nie
w zwiastunach.
Nie, właśnie pierwszy odcinek nawet nie był taki zły, ale drugi już powoli zaczynamy się gubić w tym poczuciu humoru, które tam no niby jest nośnikiem tej satyry, no ale można się od niego odbić.
A może ten serial z kolei Guya Ritchiego na podstawie jego filmu by
rozmawialiśmy
nieźle,
o tym w
nie?
zeszłym Wspaniały. Tygodniu z Krzysztofem.
Tak, właśnie tak wyglądał ze zwiastuna, który obejrzałem dzisiaj, więc chyba nadrobię
polecamy.
Sobie ten serial.
Ale nie, no, tam jest
polecamy.
Wszystko dobrze. To jest taki idealny serial, żeby wrócić do domu i sobie zrobić godzinkę z nim. Co się
I
nie uda, bo obejrzysz do końca.
Dokładnie. A ja jeszcze zrobiłam maraton złych filmów i widziałam Madame Web oraz Ferrari. Jak Madame Web jest...
rozmawialiśmy o Madame Web już.
Ale nie tu.
A.
Mamy
a Ferrari
jeszcze...
my zgadzamy, rozmawialiśmy z tobą.
Nie tu.
Nie,
mówiłam
no
ci w zeszłym tygodniu w poniedziałek, że bardzo bym chciała opowiedzieć, bo nie zdążyliśmy, bo tyle gadaliśmy o Gentlemanie.
A no może tak było faktycznie.
Tak byliśmy zadowoleni, że zrobiliśmy w sumie recenzję. Mm. Trochę się spieraliśmy o Szoguna. Mm-hmm. Ale że jestem dalej w Szogunie, to trochę zaczynam się z tobą zgadzać.
Mm-hmm. Czy jest dobry, czy niedobry?
Nie za bardzo.
No jest dziwnie, na pewno portugalski przekładany na angielski.
No to nie jest największy problem tego serialu.
Jest jeden z największych problemów tego serialu.
Co, nie, no naprawdę?
No jest
ja
to taki absurd.
Czytałem strasznie dobre recenzje.
Nie, no to jest, mi się podoba, ale, no, znaczy, ale ma sporo problemów ten serial. No ale Madame Web chciałabym polecić.
Znaczy,
nie,
jeżeli sprawdzasz teraz recenzje, to ja nie twierdzę, że one nie są dobre, tylko że mnie się nie podoba.
A nie, rozumiem, ale sprawdzę.
A sprawdzisz teraz.
Tak.
To było takie słynne zestawienie Dune'y i Szoguna, że oba te w tym samym momencie działające produkcje mają praktycznie po 100% na tych generatorach. I
tak?
Dune'y
a ile
i
ma,
Szogun.
A ile ma Kung Fu Panda 4?
Ma 72%.
A, ile? To nie ma wcale tak dobrze.
Ale co?
Kung Fu Panda 4.
Jakiś skandal. Chciałbym też zaznaczyć, że wszyscy, którzy nas słuchają, powinni wiedzieć, że ta dwójka, która tu siedzi, zabroniła mi recenzować Kung Fu Panda 4.
Maciek, ty też? Bo ja powiedziałam Krzysztofowi, że nie pojawię się na takim programie. Szantaż.
No, zostawmy to.
To skomplikowane.
A Szogun ma 99.
No,
mhm.
No to właśnie.
Natomiast i tak nie jest rekordzistą, bo z tego co widzę, to na agregatorze Rotten Tomatoes najwyższą notę, czyli
uwaga,
dokładnie
uwaga.
100% ma serial, który się nazywa X-Men 97.
A zobaczyłem odcinek jeden, bo to ma
to
chyba
jest,
kwadrans.
A to jest animacja, tak?
Jest.
Tak, ale tam są, tam potrzebowalibyśmy jakiegoś fachowca od komiksów, nie wiem, zadzwonimy do Juliana Jelińskiego, może on opowie jakieś w dwóch
Julian
minutach.
Julian chyba właśnie pisał dobre rzeczy o tym.
100 na 100.
Znaczy, bo to jest takie kresce z lat 90. i w ogólnym wajbie kreskówek lat 90.
Tak. Co mnie nie przekonuje do końca.
Znaczy nie powiem, w sensie
ale
nie mam,
historia jest okej? Okay?
No właśnie jest taka trochę 90-sowa. Bardzo mi chcę opowiedzieć, że X-Meni są wszystkimi mniejszościami seksualnymi.
To jest bardzo 90-sowy plot?
To jest bardziej 2010s.
Nie. No to jest nawet bardzo współczesny plot, tylko że takiego plotu 90-sowego to szukam raczej w tym, że o, to jest wielki i zły robot, rozwalmy go na strzępy. A w gruncie rzeczy, czy coś się zmieniło współcześnie w filmach o superbohaterach, to nie wiem, więc...
Dlatego ja oglądam Ninja Kamuji na HBO, Adult Swim.
Czekaj, dobra, okej. Okay. Zostańmy więc... przy tym Madame Web. Co
tak,
to jest
i
za
Ferrari.
Wynalazek?
Ferrari i
nie,
Madame
na
Web.
Jedno
bo to,
i drugie nie,
bo
mamy
nie,
czasu.
Nie, ale ja chciałam tylko zestawienie zrobić, że Madame Web jest po prostu bardzo złym filmem, ale jest to taki film, który zakładam, że można zaprosić na Octopus Film Festival, no, postawić z tyłu, lat, tak. Nie? No tak, ale postawić obok chłopaków, którzy robią komentarz na film, bo tak się często tam ogląda filmy.
I się ewentualnie Michał Leszczyk będzie mógł wstawić ten film do swojego Malinobrania, dużo tak. Malin.
I to jest takie kino, po którym już można było się spodziewać, że będzie dramatycznie. Jest dramatycznie, to wynika ze scenariusza, z tego, jak ten film wygląda. I najgorzej chyba wygląda tutaj casting, bo Dakota Johnson nie jest stworzona do grania w Marvelu. Ona się nadaje do włoskiego kina, do ról femme fatale, do Guadagnino i do uwodzenia nas z ekranu powłóczystym spojrzeniem. Na pewno nie jest bohaterką z komiksu. Ale Ferrari to jest film Michaela Manna, czyli można by było mieć jakieś oczekiwania
tak,
po
ja
takim kinie.
Tak, ja mówiłem
już
o nim tutaj i był on bardzo dużym rozczarowaniem. Jeden z największych rozczarowań ostatniego roku.
Tak, to jest jedno z najgorszych moich doświadczeń filmowych i tym bardziej, kiedy widzimy świetnych aktorów, to jest przecież Penelope Cruz, to jest... Można lubić się z Adamem Driverem albo nie lubić,
nie
ale ja uważam,
że... Nie można
się
z nim lubić w rolach, gdzie gra Włochów.
To jest prawda.
Chciałem,
no
żeby jeszcze raz zagrał.
Shailene Woodley dla Krzysztofa z pozdrowieniami, jego ulubiona aktorka.
To jest największy problem tego filmu, że Shailene Woodley jest najlepszą aktorką w nim.
To jest prawda, że może tak być, bo najgorzej wypada. No ale naprawdę Penelope Cruz w zderzeniu z Adamem Driverem i ich niby namiętny love and hate relationship, to jest
A jak podeszłaś do tego, że dramat. W jednej scenie, w której padają trzy dialogi, każdy z tych dialogów może być w innym języku. I mimo, że wszyscy mówią niby po angielsku, ale mówią też po włosku, ale mówią też trochę po hiszpańsku, a troszkę po włosku, ale jednocześnie mówią po angielsku z włoskim akcentem i wszystkie końcówki słów Adam Driver kończy na a, bo to tak Włosi robią przecież, więc no.
Dlatego Szogun ci się przyda, żeby zobaczyć serial, w którym mówią po portugalsku, ale jednak mówią po angielsku.
This car is like very beautiful. Więc no,
to jest opis tego filmu. To jest opis Ferrari.
Kinotok. Film. Czas na robocie. Zaczynamy od waszej wersji. Pytaliśmy o słodkie mordki z kosmosu, czyli najróżniejszych alienów, obcych, przybyszy, niekoniecznie przybyszy, bo możemy my przybyć do nich, więc wtedy my jesteśmy obcymi. Nieważne. Wiadomo, o kogo chodzi. Chodzi o obcych.
Kiedy przybywaliśmy do nich?
No, kiedy lecieliśmy na planetę, na przykład
troopers,
w Alienie.
Star Troopers, dobra.
Proszę
Starship
bardzo.
Starship Troopers nawet.
Tak.
Jest jakby dużo przykładów. Izabela, Dystrykt 9 i Słodkie Krewetki. Jestem ciekawa losów głównego bohatera i co się z nim później działo. Znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji. No trzeba przyznać, że sytuacja
jest dość
Ale też krewetki są super słodkie.
Lekko mówiąc, nieciekawa sytuacja.
Lekko mówiąc. Ale tak, to prawda, krewetki są fantastyczne.
Świetny pomysł na obcych.
Doskonały design, zwłaszcza, że bez trudu dokonują takiego machnięcia czułkami, które człowieka potrafi wzruszyć. Anka, ode mnie dwie propozycje, skrajnie różne. Jeden to trzech kosmitów w kolorowych futerkach o twarzach Jeffa Goldbluma, Jima Carreya i Damona Waynesa. Ląduje statkiem kosmicznym w prywatnym basenie gdzieś na Ziemi. Film zupełnie idiotyczny, co w tym przypadku nie musi być wadą. Pod kretyńskim tytułem Ziemskie dziewczyny są łatwe. Rok 1988.
Coś o tym słyszałem. No.
Dwa to tajemniczy ocean na planecie Solaris. Nie ma żadnej słodkiej mordki obcego, ale wydaje się być jakąś formą inteligencji i materializuje wspomnienia naukowców w postaci ludzkopodobnych tworów pojawiających się na stacji badawczej. Film Solaris, 72 rok.
A, w sensie film Andrzeja Tarkowskiego.
No tak.
Nie, że film Stevena Soderbergha, Solaris.
Znaczy, ja nie pamiętam, czy w obu jest basen.
Ale basen, jest... tam nie ma basenu.
Nie pamiętam, czy, no w sensie, czy, nie ocean. Pamiętam, czy u Tarkowskiego jest basen, więc no, jest.
No w sensie ocean. No jest.
Dobrze. Dobrze, ja...
Przecież Anka pisze, nie?
Moja relacja z Andrzejem Tarkowskim jest trudna. Więc...
Nie ma wielu filmów znowu, żeby tak
i
się
wciąż
namęczyć.
Jest trudna.
Jan pisze, że Alf i załącza Alfa. I jest, naprawdę. Pytanie było o słodkie mordki z kosmosu i ktoś odpowiada Alf. To w ogóle zamyka rozmowę. Wojtek pisze Kim Basinger jako najsłodsza mordka z kosmosu ever w Moja macocha jest kosmitką. Ja nie pamiętam tego filmu. Sprawdzałem plakaty, sprawdzałem coś
pamiętam,
w internecie.
Ja tylko pamiętam, że on jest durny.
Po pierwsze, Kim Basinger, nie Basinger.
Okej.
Okay. To jest ważne.
A po drugie?
Skończyłem. Po drugie nie było.
Więc ale ja... pamiętasz?
Nie.
Okej.
Okay. Więc... Czy pamiętam, że chyba leciał na jednej ze stacji
w kółko
no w ramach, nie wiem, obiadu przed turniejem słynnym, gdzie się rozwala takiego tą bulwę. Na dwie rodziny rozwalają bulwę.
What?
Familiada?
Teleturniejem. Nie chciałem nazwy tego nie używać, ale użyłeś. Dobrze.
I jeszcze Artur pisze, nie mogłem się powstrzymać. Arnold i jedna z jego słynnych wypowiedzi. Jako, że ja tego programu nie realizuję, to będę musiał przedstawić telefon. O nie, muszę się zalogować. Mówi tam brzydkie słowa w Predatorze z 87 roku.
No i tam od razu brzydkie.
Mówi dosłownie słowo brzydkie.
A, okej.
Okay. Za moment nasza część w robocie.
Kinotok. Film. To chyba musimy zacząć od pytania. Krzysztofie, Macieju, czy kosmici byli dla was ważni?
No na pewno. Ja bardzo lubię kino science fiction i od razu postawię tę taką uniwersalną, starą prawdę, która jest czyimiś słowami, które po prostu kradnę, ale nie pamiętam czyimi, więc będę uważał, że to moje, że science fiction nie jest o przyszłości, tylko jest o teraźniejszości i ewentualnie przeszłości, a ten wybieg w przyszłość jest tylko po to, żeby lepiej skomentować, być może czasami z dystansu, albo lepiej wetknąć szpilę we współczesny świat.
Kto to powiedział?
Ja.
Dobrze. Przyjąłem.
W tym momencie powiedziałem to ja. Wcześniej powiedział ktoś mądrzejszy. No więc tak, bardzo lubię kino science fiction, a kino science fiction ma w zasadzie tylko tam parę swoich wersji. Albo jest o kosmitach, albo jest o podróży w nieznane, albo jest o robotach. No chyba więcej opcji nie ma.
Ale dzisiaj rozmawiamy nie o robotach.
Nie, dzisiaj o kosmitach. No rozumiem. Ale to jak starają się wytłumaczyć, jest duża część science fiction jednak.
To jacy są twoi ulubieni kosmici? Bo u mnie jeśli chodzi, to tylko dokończę, że dokończę jakby twoją wypowiedź, że tak, było też ważne dla mnie. Ojciec jednak od zawsze mi wpajał, że Gwiezdne Wojny to jest najlepsze kino na świecie. Myślałem,
że kosmici istnieją.
To jest w ogóle ciekawy ten case Gwiezdnych Wojen, bo ja na przykład, czy Luke Skywalker jest człowiekiem? W sensie, okej, okay, może nie jest człowiekiem, ale czy jest ziemianinem?
No ale Yoda jest jak... kosmitą, a nie Luke Skywalker.
Nie, ja wiem, Jabba the Hutt i wielu innych, nie wiem, Ashoka chociażby.
Chewbacca,
nie, nie, wiadomo.
Misie z planety.
Ale po prostu zastanawiam się, czy Luke Skywalker jest człowiekiem, w sensie ziemianinem.
Jest rycerzem Jedi, więc to jest...
A nie jest
istota
trochę jak
wyższa.
Guardian of Galaxy i Lord?
Skylord? No, no już.
Nie jest jak Skylord?
To jest Starlord, dziękuję. I tak się składa, że on jest ziemianinem.
Ale to nie jest ten sam kazus, że urodził się na Ziemi, a później...
Kto? Anakin Skywalker?
Po pierwsze Anakin Skywalker
co
urodził się...
Żartujecie ze mnie? Nie obejrzeć Gwiezdne Wojny.
Anakin Skywalker urodził się nie do końca wiadomo gdzie, ale wylądował na Tatooine i proszę
no,
nie obrażać nikogo.
A w jaki sposób?
Gdzie się urodził?
No to żartujesz sobie? Anakin
ale nie
Skywalker?
Wiemy, gdzie się urodził.
Wiemy, gdzie Anakin Skywalker się urodził.
A Anakin Skywalker urodził się na tym.
Mówiłeś o Luku.
Nie pamiętam, ale wiemy, gdzie to jest.
Ale
nie,
mówiłeś bo ja o Luku.
Wydało mi się, że mówisz o Luku.
No dobra, no to Luke Skywalker.
No okay. Bo Luke się rodzi gdzieś pomiędzy Coruscant a Tatooine, tak?
I zakładasz, że tam gdzieś jest Ziemia.
Nie, zakładam, że głównie to był statek pewnie kosmiczny,
no
w którym
tak,
się
tak,
rodzi
tak, no oczywiście.
I w którym też umiera księżniczka Leia.
Tak,
tak? No
tak,
właśnie.
No, jasne.
No i tyle.
No już.
Nie księżniczka Leia, tylko Padme Amidala.
No tak, ale
no już.
Ja się zastanawiam, czy to jest ta linia, że wiesz, że to jest po prostu za 10 tysięcy lat my ludzkość kolonizujemy tam jakieś planety, tralalala, i tam później z nas jest Luke Skywalker.
No miejmy nadzieję, że wszystkie będą tak się nazywać.
Czy to może jest inna rasa?
Nie, nie, raczej to jest człowiek.
Też tak myślę.
Ale jednocześnie jest rycerzem Jedi, jak już powiedziałem, czyli jest wyższym, jest wyższy gatunkowo od na przykład... No
gatunkowo?
Nie wiem, na przykład senatora Organy jest ważniejszą postacią, bo on,
to jest jakiś,
bo
to jest,
on ma
to jest
dostęp...
To jest galaktyczny rasizm.
Ale to jest tylko w hierarchii tak, pozycja,
Nietzsche,
ale nie ma chyba tu bardziej człowiek, mniej człowiek.
No właśnie mówił, że w hierarchii no, gatunkowej stoi
wyżej. Zrozumiałam, że mówi, że jest bardziej człowiek.
A imperator Palpatine? No najpierw był senatorem, a potem został imperatorem.
No.
To ma dobrą karierę polityczną. No, tylko tyle. Macie, wyłącz mu mikrofon.
Po drodze był jeszcze Darthem Sidiousem.
Cały czas nim był. Miłka, obcy ważni w swoim życiu? Wiem, oglądajcie
ci,
kochasz.
Tak, obcy
wiem.
Ważni w moim życiu. Ale ja nie lubię takich wprost obcych.
Mhm. A jakiś nie wprost lubisz?
No lubię takich nie wprost obcych. No. Takich jak na przykład są w Problemie Trzech Ciał albo u Jonathana Glazera.
U kogo?
A, Jonathan Glazer, Under the Skin, a 24 jeszcze zanim było modne.
Film, tak, tak.
I Scarlett Johansson jako kosmitka. Najpierw była powieść Michaela Fabera i tam kosmici przyjeżdżali na Ziemię zjadać ludzi po prostu. Porywali mężczyzn, to był przysmak na ich planecie, czyli niezłe takie przełożenie na to, jak my konsumujemy inne gatunki, ale zupełnie inaczej jest u Glazera i to jest wspaniała kosmitka. No,
dokładnie. Te gatunki.
No konsumujemy inne gatunki, no. My jesteśmy krowami dla kosmitów.
Nebo zajedę tych krewetek, tak? Z tego,
bardziej my jesteśmy krowami i świniami dla kosmitów, bo tak to dokładnie wygląda tak, u Fabera.
Ale to tak samo wygląda też u... Bo ty to jest strasznie ambitne rzeczy, a to tak dla równowagi jest o film, który umieściłem w pierwszej dziesiątce najlepszych filmów zeszłego roku, czyli Asteroid City, Wes Andersona, pozdrawiam.
To jest wspaniały przykład.
I dla równowagi też jest oczywiście jeden z moich ulubionych filmów mojego ukochanego Tima Burtona, czyli Marsjanie atakują.
Ale to są bardzo, bardzo, bardzo kosmici. Tacy
no,
z lat 90.
Ale jacy wspaniali.
Zielone ludki, dokładnie takie ze znaków.
I taki wybitny scenariusz, że Jack Nicholson chciał zagrać wszystkie role, nawet kosmitów. I pierwszej damy.
Ale mówimy dalej o Mars napada.
Tak.
To nie jest tytuł tego filmu.
Ten film jest z Marsjanie atakują.
Tak. To jednak Kazik Staszewski mi tutaj psuje szyki. Ale tak, to wspaniały film w ogóle.
Wspaniały.
Który doceniłem dopiero po latach, ale opowiadałem tę historię kiedyś, że jak byłem młodym człowiekiem, poszedłem na ten film, to stwierdziłem, że to jest kiczowate, tandetne, beznadziejne. Dlaczego
no bo właśnie tak jest.
Poważni.
Właśnie tak jest.
No to wiesz, konwencja filmu, dowiedziałem się o tym później i udało mi się go nawet docenić.
Konwencja filmu, której podsumowaniem jest to, że generalnie kosmitów da się tylko zabić, jak się puści im...
Głośną muzykę
i odłowanie.
No to może być w ogóle śmiertelne dla wielu gatunków. Ja wspominam dobrze K-Paxa, tak a propos być może takich nieoczywistych obcych, to tobie się Miłka spodoba.
Tak.
No wiem, że gra
no,
Kevin Spacey.
To był kiedyś wspaniały film.
To jest problematyczne, ale tam jest taka bardzo ładna scena, kiedy Kevin Spacey dostaje takie wyzwanie prosto w twarz, że udowodnij, że jesteś tym kosmitą, udaj się na tą swoją planetę K-Pax. I powiedz, że... I tam, nie wiem, powiedz, co widzisz. I on mówi już. I jakby kamera jest wycelowana w jego twarz. I on tam tłumaczy, że po prostu nie jesteś w stanie pojąć, jak szybko się przemieszczam, więc byłem i wróciłem. Jest to dosyć zabawne i myślę, że to jest jakieś takie ABC trollingu.
To ja mam Jordana Peele'a i Nope. I Hoyte van Hoyten, wspaniałe zdjęcia, mnóstwo...
Hoyte van Hoyten ma po pierwsze.
Po pierwsze.
Tak.
I dziękuję, po drugie nie mam.
Wspaniale wygląda ten film, no i cudowni. Są obcy, którzy się skradają, nawet jeden obcy predator, który się skrada za chmurami i za szczytami, aż do tego wielkiego finału i bardzo ciężko go zdefiniować
teraz
i opisać.
Jak myślę, to ten film ma jednak jakby silne połączenie z, jak to się nazywało, pazury? Pazur? Psi pazur?
Psie pazury?
Tak.
Ale co, ten vibe homoseksualny?
Konie?
Nie, no tak, to konie też.
Konie i preria?
Ale jednak preria, szczyty, które obserwujemy w poszukiwaniu Bronco Henry'ego.
Czyli brakuje tylko tych takich półnagich kowbojów.
Ale rozumiem, że Bronco Henry to
no,
jest
brakuje.
Obcy.
No Bronco Henry jest tym wyobrażony, to jest obcy,
okay.
Tak, który dał cywilizacji,
tak
wiesz.
Tam jest taka wspaniała scena, w której obcy się wypróżnia na dom bohaterów, która czerpie z całego dorobku horrorów.
Ja bardzo
na
dokładnie tak jak Jane Campion
jak
na swoich widzów.
Bronco Henry. O! Grubo. Grubo. Nie wiem, co powiedzieć.
Więc a propos... Nie. A co o Alienie powiemy?
O obcym, co powiemy?
Tak, właśnie.
W sensie, o którym?
No właśnie, o którym? Którego lubimy?
Ja zawsze mam problem z numerkami, ale ten Ridleya Scotta jest super.
Ridleya Scotta jest pierwszy.
No to
jest
super.
Drugi jest Jamesa Camerona
tak.
I też jest dobry.
Też jest super.
A trzeci jest Finchera, który jest już tak bardzo mało Finchera, że nie wiadomo jak to oceniać.
Tak, ten trzeci jest problematyczny z różnych powodów, również produkcyjnych, ale no nie, te pierwsze dwa są super, natomiast to ten pierwszy jest niewątpliwie najlepszy, chociaż ja wiem, że jest
ja
duża grupa ludzi,
bardzo.
Która bardziej lubi nawet dwójkę.
No ja na przykład.
Ja
no to ty jesteś tej
tak, to ja jestem
grupie właśnie. Ludzi.
No, no a w tym roku będzie nowy przecież.
Alien Romulus.
Się nazywa Alien Romulus. I
to nie jest najlepsze.
I będzie tutaj. I nikt tutaj nie gra znany. Poza panią, która gra Priscilla Presley w filmie Priscilla.
No były tam jakieś skomplikowane głosy z produkcji, że były chyba jakieś opóźnienia, jakieś tam problemy. To...
Ale zwiastun nie wygląda najgorzej.
Nie, nie wygląda.
Ale myślę, że siłą Łapcego był jego wygląd, to jak Hans Giger go zaprojektował i to jak on wyglądał. I do dzisiaj to jest jedna z takich chyba najlepszych zobrazowanych postaci z kosmosu.
Znaczy to było ciekawe podejście hollywoodzkie, nie? W sensie chyba w Dwójca, a może u Finchera dopiero, Alien jest robiony już komputerowo na podstawie co prawda Gigera, ale no, wygląda ciężko, w sensie źle się zestarzał, może tak, bo wtedy jak szliśmy do kina pewnie wyglądał super i przerażająco i komputerowo wspaniale, no, ale się potwornie to zestarzało, natomiast Ósmy pasażer Nostromo w ogóle się nie zestarzał, moim zdaniem, ale też z tego powodu, że jakby podejście Gigera było takie trochę jak Japończyków dogodzili, że jakby świadomie wystająca guma z kostiumu nie jest jakąś przeszkodą, mimo że w projekcie Aliena nie do końca tak było, a po drugie no, grał tym oczekiwaniem na granicy widoczności.
No bo trzecie, właśnie, co bo to jest najważniejsze. Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, że to jest po prostu sztuka. On był artystą i zrobił sztukę, która jest ponadczasowa.
No ale być może największa siła filmu Ridleya Scotta jest taka, że bardzo mało jest tego Aliena.
No jest.
To prawda.
Później była ta powtórka, na którą się dałem nabrać. Quentin Tarantino umieszczał ten film na dziesiątce najlepszych filmów danego roku. To był Potwór The Host. Tak się nazywał film. I jakby
pomysł... Ja lubię Karpia.
Bonga Joon-ho.
Tak, nie cierpię tego filmu. I tam jest bardzo podobnie pomyślana ta relacja z potworem, czyli tam przez 3/4 filmu tego potwora nie ma, bo gdzieś tam tarza po wodzie, czy w innych pomieszczeniach widać kawałek ogona. I co do zasady uważam, że to jest całkiem niezły pomysł, chociaż nie jestem pewny, czy po tylu filmach, które tego próbowały, to teraz to jest jakieś podejście.
W sensie, no ale wtedy było.
No tak. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo kiedy masz takie ograniczenie technologiczne, to ono ci pozwala na korzystanie jakby z kreatywności po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Zresztą Hoyte van Hoyte o tym mówił, że ćwiczyli w łódzkiej filmówce, bo słynnie tutaj studiował, że łódzka filmówka, on mówi, że ma taki świetny pomysł, że będą dawali minutę taśmy filmowej i masz nakręcić film na tej minucie. Początek, rozwinięcie i koniec. I on mówi, że to jest świetne ćwiczenie dla twórców kreatywnych, ponieważ pobudza kreatywność, kiedy masz ograniczone środki. Później się okazało, że to nie był pomysł łódzkiej filmówki, tylko po prostu mieli braki w taśmie, no ale... i na tyle im starczało.
Nie masz wrażenia, że właśnie ale na tym trochę polega... Na tym
no
właśnie...
to też mi się wydaje, że świetne ćwiczenie.
Na tym właśnie polegał początek kariery samego Ridleya Scotta też przecież, bo Alien i Blade Runner były nakręcone właśnie w taki sposób. To znaczy, że z małym budżetem, z koniecznością ukrywania wielu rzeczy w ciemności, czy w Blade Runnerze w deszczu.
No też tam nie był taki mały budżet.
I był też... No, Blade Runnerze nie był jakiś za duży, ale i dzięki temu to wtedy było widać największą kreatywność właśnie tego twórcy konkretnego. A później jak dostał pieniądze, to już tej kreatywności zabrakło, no bo jak zaczął kręcić Prometeusza i później kolejne części Aliena, no to...
No tam nie
dużo
wyszło.
Jest wątpliwości.
No tak, ale do 35 minuty Prometeusz jest tak niewiarygodnie piękny, że już naprawdę więcej od filmu w kosmosie chyba nie będę chciał, bo oni tam robią wszystko dobrze. Czyli wtedy, kiedy nie trzeba ukrywać czegoś w ciemności poza kadrem, tylko ten alien obcy może popatrzeć ci w oczy, to tak jest w pierwszych 35 minutach, kiedy są ci, a nie pamiętam, jak oni ich nazywają, w sensie ci wysocy biali, co zawsze chodzą nago, no to oni wyglądają super. Oni to kręcili gdzieś na Islandii, ta pierwsza przelotka, która trwa chyba 3 minuty w Prometeuszu, oni tam wisieli 2 tygodnie na Islandii. Ja wiem, że na Islandii wyciągnę ten telefon i zrobię Miłce zdjęcie z kieszeni i okaże się, że to jest najlepsze zdjęcie,
najlepsza
jakie zrobiłem w życiu.
Tak,
bo taka jest Islandia, zawsze tam wychodzi zdjęcie, no ale no nie wiem, no to jest super. Więc wydaje mi się, że Ridley Scott też ma tego świadomość.
Mi się bardzo podoba świadomość Denisa Villeneuve'a, który opowiada w Arrival o tym, jakby to było, gdyby się pojawili obcy, że jednak nie mówiliby prawdopodobnie po angielsku, jak sugeruje nam to większość kina superbohaterskiego.
Ale dalej lądują w Stanach Zjednoczonych.
No, lądują w Stanach Zjednoczonych, ale szanuję, że w końcu nie mówią płynnie w języku komunikacji.
Krewetki w dystrykcie 9. Też nie lądują mówią. W Johannesburgu i nie mówią po angielsku. Dziękuję.
No, ale tutaj naprawdę to, jak jest... rozpatrywane to poszukiwanie wspólnego języka, żeby się zrozumieć. Zawsze na granicy tego napięcia, że przecież to też może być moment inwazji.
Tak, to może być groźba, zabijecie.
Dokładnie, jak w końcu się dogadamy, to wcale to nie będą miłe słowa. trochę o tym jest problem trzech ciał, że ten moment znalezienia komunikacji wcale nie musi prowadzić do rozwoju kultury i zrozumienia innych światów. Może po prostu prowadzić do podboju. No ale Arrival naprawdę fantastycznie to pokazuje i bardzo lubię obcych, którzy przypominają tam takie wielkie morskie stworzenia.
A mi się Arrival podobał i dobrze go wspominam, bo mi się bardzo dobrze łączy z Interstellar. To są jednak dwa filmy o kosmosie i kontakcie z jakąś inną cywilizacją, nawet jeżeli tą samą, ale przesuniętą w czasie. Ale ta narracja o czasie jest udana w Arrival, bo w Interstellar mam z tym pewien problem, że tam jedyne co podróżuje szybciej, znaczy poprzez czas, to jest miłość i to być może jest...
Nie Matt Damon. Przepraszam. Skąd on się tam wziął w kosmosie?
No jak to się skąd wziął? Przecież tam jest on.
No jest oczywiście. Niestety.
Gdzie Matt Damon?
No jestem z naukowcem, który
ściąga
na planetę.
Przepraszam.
I rozpoczyna się najbardziej kuriozalna walka na pięści w historii kina chyba.
Więc to, co jedyne podróżuje przez czas, to miłość, a z kolei Arrival ma w gruncie rzeczy tę samą tezę, bo ona pamięta te wszystkie momenty naraz, bo staje się tą czterowymiarową istotą, ale wydaje mi się, że Arrival
jest
lepiej
bardziej spełniony, tak.
Lepiej to dowodził, chociaż nie wiem. Ja, jak wyszedłem z kina do dzisiaj, pamiętam z Interstellar, to byłem tak obrażony na ten komentarz Anne Hathaway, że polecimy na tę planetę, bo go kocham. Natomiast jak go obejrzałem drugi raz, no to trudno powiedzieć, żeby jakoś się nie składała ta historia o tej miłości.
Nie, tak, to prawda. Drugi raz ten film dużo zyskuje.
To prawda.
Albo jak się jest wyjątkowo bystrym, to wystarczy jeden seans.
Nie, chyba też nie.
Ja mam jeszcze Na skraju jutra i tak się składa, że to reżyser dzisiejszej naszej recenzji.
To prawda. Bo moim zdaniem świetni obcy, tylko to jest po raz tam kolejny to hordowanie obcych. Był, jak się nazywał? Gra Endera. Był taki film.
Ach, to nie jest dobry film.
No, ja nie mówię, czy jest dobry, tylko że byli tam obcy.
Byli obcy.
I chodzi mi o to hordowanie tych obcych w Koło Macieju, że wiesz, tam jest królowa, zabijmy królową, inwazja bierze w łeb, nie?
To Starship Troopers zrobili to z tego wszystkiego prawdopodobnie najlepiej.
Najlepiej zrobił to Dzień Niepodległości.
To prawda.
Pierwszy dzień, dziękuję. Drugi jest nieakceptowalny po tej wspaniałej jedynce.
Ja sobie dzisiaj przypomniałam Bloba. Pamiętacie film z lat 60-58?
Pamiętam. Widziałem go bardzo późno w swoim życiu. W ogóle mi się nie podobało. Natomiast bardzo mi się podobała jakaś taka wariacja na temat Bloba, czyli Life, o którym rozmawialiśmy w tym podcaście, gdzieś recenzja jest do znalezienia. Widziałem, że jest w streamingu. Dzisiaj przed programem sprawdzałem. Bardzo serdecznie polecam. Od czasu Aliena nie wyszło nic lepszego na temat
Jake Gyllenhaal
groźnego,
również
obcego,
live.
Który no, chcecie zjeść.
W latach 50., 60. to był film naprawdę, który zmieniał kino. Wyobraźmy sobie, tam kino było takie...
O czym teraz mówimy?
No, Blobie.
Dalej?
Kino było takie bardzo grzeczne, posprzątane, powojenne, wykrochmalone i nagle wszyscy poszli do kina na wielką, przemieszczającą się masę, trochę wyglądającą jak kupa. No i Steve McQueen, więc tak gatunkowo to chyba jeden z moich ulubionych filmów wtedy. Takich pierwszych, jak się zbliżałam do klasyki.
No to nie wiem, to było, żeby zakończyć jeszcze...
To Pitch Black,
A które Gwiezdne Wojny najbardziej lubimy?
To teraz będziemy tę dyskusję robić? To już wiesz.
Potrzebujemy
serię podcastów na to, żeby ustalić, które Gwiezdne Wojny lubimy najbardziej.
To po prostu wskaż tytuł. Jesteś pod presją.
Nie wiem, nie chcę być pod presją.
Jakby ktoś ci przystawił ten pistolet do głowy, to co byś powiedział?
Ty nie przestawiam pistoletu do głowy?
Ale nie.
Ja bym powiedziała.
Ale takiego wyboru nie ma, więc teraz 3, 2, 1.
Nie, to jest skomplikowane, Maciek. No, powiedziałbym, że coś ze starej trylogii, bo być może Imperium Kontratakuje jest faktycznie najlepszym filmem. Natomiast ja żyłem trochę w tym pokoleniu Lucasowej trylogii, więc zaryzykowałbym, że coś z niej, ale niczego nie lubię z tej trylogii. To też jest dosyć problematyczne. Z kolei ta nowa trylogia to jest jakby wydanie nowej paczki chipsów raz jeszcze, no przecież w jedynce. Ta dwójka...
No to może Łotr 1.
Nie, no w życiu.
Nie.
No co ty, absolutnie.
Ale ja bym wybrała tutaj, słuchajcie, film Oni. Rodriguez i Kevin Williamson, który zrobił Krzyk. Pamiętacie taki film?
O, wspaniały film.
Wspaniały
o
film. To jest film na
cudowny
oglądanie na
film.
Weekend. Ja bym chciała do niego
Kocham
wrócić.
Go.
Wspaniałe.
Film o tym,
o licealistach.
Że kosmici atakują liceum.
Dokładnie. I są w ciałach nauczycieli.
Tak jest,
przecież
tak
każdy
jest.
Podejrzewał. Potem też uczniów. Każdy podejrzewał, że jakiś robak z kosmosu jest w nauczycielu lub nauczycielce nienawidzonego.
Co?
No nie miałeś takiej
wizji. Ja nie podejrzewałem
wizji. Ja podejrzewałam. Tym
no,
bardziej po zobaczeniu
no,
tego
ale jaka
wspaniałego.
Wspaniała obsada. Elijah Wood.
Dokładnie.
Josh Hartnett.
Taki młodziutki. Cudowne jest to kino.
O Boże.
Przepiękne, przepiękne. Jeszcze przed Pearl Harbor dawno.
Ale
przed.
Wspaniałą rzeczą też jest, nie wiem,
ja go kocham.
Kojarzycie Jona Stewarta pewnie, tego no. Człowieka od The Daily Show.
Nie, nie. Kto, kim jest ta anonimowa osoba?
Przestań. Wrócił ostatnio do The Daily Show na szczęście.
A Barack Obama, słyszałeś takie nazwisko?
A Jan Paweł II?
Reklamował Problem Trzech Ciał.
Więc on tam też gra. Gra tego, nauczyciela chemii, który jest pierwszym
Masz
zarażonym
rację.
Nauczycielem.
Cudowne kino.
A film po polsku się nazywa Oni, ale po angielsku się nazywa Faculty, czyli, tak. Czyli grono nauczycielskie. Więc naprawdę jest to...
Więc ja wybieram ten film.
Cóż za wspaniały film. Oj, dobrze mi o tym przypomniałaś, mam go gdzieś chyba na jakimś DVD.
Ja bym chyba chciała z nim spędzić weekend.
Kinotok. Serial. Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru. To Problem Trzech Ciał, dostępny na Netflixie. 8 odcinków na podstawie chińskiego bestsellera książkowego. Oczywiście, który ma więcej tomów niż ten jeden, który mniej więcej adaptuje pierwszy sezon, bo zdaje się, że wykracza odrobinkę poza pierwszą książkę.
Jest to praktycznie połowa drugiego tomu. No tam
tak,
dwie
połowa
trzecie.
Drugiego? Aha,
tak.
No właśnie.
Tam
no,
wiadomo, że już internet tak się... policzył dokładnie do strony.
No, bo tak mi się wydawało, ale... że jesteśmy już na pewno w drugim tomie,
jesteśmy
ale,
na pewno
myślałem,
w drugim.
Gdzieś bliżej.
No i jesteśmy w takiej połowie, ale też jest tam myk, w którym wykorzystują showrunnerzy element trzeciego tomu już. Mhm. Jest
ja
takie zapożyczenie.
Ja mogę się przyznać, że jestem w połowie pierwszej połowy pierwszego sezonu.
Ja mogę się przyznać,
znaczy, że obejrzałem
czytałam...
dwa odcinki z 8 i nie będę za bardzo recenzował serialu, bo uważam, że po prostu...
Co to jest za opowieść? Jestem w pierwszej połowie.
Nie chciał powiedzieć, jak bardzo jest nieprzygotowany. Rozumiesz? I mógłby teraz nie dostać jedynki, a może dostałby trójkę.
Tak, to, ale nie, bo się przygotowałem merytorycznie, kto gra, kto tutaj robi serial.
Bardzo dobrze.
Serial.
Wspomnienie o przeszłości Ziemi.
Elza Gonzalez, która zawsze mi się kojarzy z najgorszym aktorstwem świata, tutaj nawet nie jest taka najgorsza.
To zanim dojdziemy do castingu, to jeszcze powiedzmy 2006, trzy tomy, Wspomnienie o przeszłości Ziemi, Liu Xina, najpierw w Chinach wielki bestseller, ale też książka została świetnie przyjęta, mnóstwo nagród i przez lata od 2006 było sporo projektów, które albo chciały zaadaptować te powieści, albo im się udało. Jest to na przykład chiński serial, który posiada 30 odcinków, który opowiada o problemie trzech ciał. Dużo projektów nigdy nie zostało zakończonych. No i tutaj Netflix wpada na genialny pomysł. Benioff i Weiss, czyli showrunnerzy Gry o Tron, którzy przełożyli Nieprzekładalne, czyli R.R. Martina, na język telewizji i... Udało się im to tak, że do dzisiaj wszyscy szukają swojej Gry o Tron. Oczywiście nie mówimy o dwóch ostatnich sezonach, ale to wynikało też z tego, że Martin swoich książek nie dokończył i showrunnerzy, którzy się specjalizują w przekładaniu i adaptowaniu treści, po prostu musieli sami te książki napisać i to nie wyszło. Tutaj współpracuje z nimi Alexander Wu i w trójkę dla Netflixa stworzyli powiedzmy, że połowę tej opowieści, co jest ciekawym wyborem, że tylko 8 odcinków z tomiszcz, które składają
ale z
no,
tego, co widziałem, to
się...
pozmieniali jednak postaci, bo wszystkie postaci w książce są, albo większość przynajmniej jest chińskiego pochodzenia, a tutaj te postaci, niektóre są, zmieniona jest narodowość.
Nie jest tak,
postaci.
Że wszystkie są, bo naukowcy w książce też nie są.
No tak, ale na przykład właśnie te rzeczone Eizy Gonzalez.
Pojawiają postaci i dzielą się w stosunku tak. Do książki też, więc no stąd okay. Wynika ta zmiana narodowościowa.
Wang Miao to jest postać, która w pierwszej części... Tak on się chyba nazywa. Mhm. W pierwszej części jest takim głównym rozgrywającym. Tutaj jest podzielony na trzy postaci. Jakby w taki sposób rozegrali to scenariuszowo i może dobrze, bo faktycznie też wielu czytelników narzekało, że to nie jest taka porywająca postać. On też dlatego, autor powieści, dlatego też dał głos osobie, która się tutaj, aktorowi, postaci, która tutaj się pojawia, czyli temu patrzącemu w ścianę, to jest jeden z bohaterów również serialu, to on już jest narratorem bardziej tej drugiej powieści.
Te powieści są trudne, w sensie są fatalnie tłumaczone i najprawdopodobniej o to chodzi, że to było tłumaczone chyba kiedyś z angielskiego, a nie bezpośrednio z chińskiego, chociaż kiedyś to sprawdzanie, wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że tłumaczyli jednak z chińskiego. No nie wiem, w każdym razie językowo dla mnie to jest trudno do zaakceptowania książka i potwornie źle się ją czyta. Natomiast to, co robi w niej wrażenie, to to, że ten poziom tego science w fiction, które opowiada, jest na bardzo wysokim poziomie i to jest w ogóle jakieś symptomatyczne dla mnie, w sensie nie wiem, na co wskazują te symptomy, ale jest to dosyć ciekawe, że mamy Oppenheimera o bandzie 30 fizyków, którzy robią bombę atomową, ale no chodzi mi o to, że są głównymi bohaterami, dostaje 7 Oscarów, a teraz dostajemy taki największy hit Netflixa na wiosnę, przynajmniej tak podejrzewam Netflix celuje, który jest o kolejnej bandzie fizyków, którzy będą opowiadać o tym, że science is broken. Wracając jeszcze na moment tylko do
książki. To jest dobre, ja bym tylko powiedziała do tego Oppenheimera, że dobre jest to porównanie, ponieważ tutaj bohaterka tworzy coś, co wydawałoby się ma uratować świat, przynajmniej takie ma piękne pobudki, a staje się bronią i to i na jej oczach. I to też jest podobny konflikt z tym, że nauka w pewnym momencie zostaje wykorzystana jak zwykle do tego, żeby walczyć tym razem z większą siłą i największym z możliwych przeciwników, ale nadal to nie zmienia jej konfliktu moralnego z tym, do czego zostało wykorzystane jej naukowe odkrycie.
No to jest szerszy wątek dla mnie akurat, to jak zostaje wykorzystane te nanowłókna, które ona tworzy, czyli takie jakieś super cienkie, super silne, prawie że niewidzialne dla oka, nie, w ogóle niewidzialne dla oka włókna, które mogą rzeczy niesamowite, bo wydaje mi się, że tutaj jest dużo tej dyskusji współczesnej, o której rozmawiamy, czyli kto wierzy naukowcom i jakim naukowcom, że każdy ma swojego polityka, każdy ma swoją gazetę, która jakby nadaje zgodnie z jego światopoglądem i każdy ma swojego naukowca, który udowadnia mu te tezy, których potrzebuje. I trochę wydaje mi się, że ten jej konflikt moralny może wynikać też z tego, no bo przecież cały serial rozbija się o to, czy wierzymy w tę narrację o kosmitach, czy nie. I to przecież nie chodzi o to, że dostaniemy dowody na to, że coś istnieje, nawet takie, które widzimy naocznie, to jakby kompletnie, zupełnie nieważne jest. No bo przecież mamy mnóstwo dowodów na, nie wiem, na szczepionki, na smog, czy cokolwiek jeszcze innego. I mimo, że ciała polityczne i administracja jakoś przecież reagowała na te problemy, jakby w bardziej taki merkantylny lub mniej sposób, ale jednak reagowała, ale to jakoś nie przekłada się przecież na ogólną wiarę w to, na przykład ludzkości, że szczepionki są dobre, albo że smog jest szkodliwy, bo oczywiście smog jest szkodliwy, ale kiedyś był większy. I ten element serialu, który odpala się niestety dopiero gdzieś w połowie, wydaje mi się bardzo dobrym graniem
to dla mnie to jest
twórców Gry o Tron, bo mają bardzo dużą świadomość tego, jakim materiałem się posługują.
Że książka i myślę, że serial w pewnym sensie też, ale dużo mniej niż książka, opowiada o tym, że ludzie w kontekście przetrwania, jeżeli to dotyczy nie ich w danym momencie, nie w teraźniejszości, a tak jest w książce i tak jest w serialu, że za 400 lat dopiero dojdzie do momentu konfrontacji, no to część ludzi nie potrafi przełożyć tego na chęć walki o kolejne pokolenia. No tak, to jest dokładnie to przeniesienie zmiany klimatyczne, koniec Ziemi.
To, się, to zjawisko się nawet jakoś nazywa, niestety nie pamiętam jak.
I to jest dla mnie fundamentalne dla książki. Serial też o tym mówi, tak, że oczywiście są tylko pojedyncze jednostki, które chciałyby walczyć o to, żeby po kolejne pokolenia mogły przetrwać, ale reszta jest gdzieś zamknięta w tym momencie. No tak, ale nas to nie dotyczy. Nas już tu dawno nie będzie w momencie, kiedy Trisolianie, czy tutaj tak się nazywali oni w książce, Santi w serialu, przylecą i podbiją ziemię. I to jest też fascynujące w komentarzu do współczesności, że no tak, jeżeli nas to nie dotyczy za naszego życia, no to cokolwiek my zostawimy kolejnym pokoleniom, czy to będą obcy, czy po prostu umierająca ziemia, to nie ma dla nas dużego znaczenia.
No właśnie, to zjawisko, no, jakoś się tam nazywa, nie pamiętam jak, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli wyłączę, że trudno wierzyć w to, że jak teraz wyłączę światło w studiu, to za 400 lat to uratuje ziemię. Zgadzam się, że serial jest dobrym komentarzem do tej rzeczywistości, ale jednocześnie jest to taki serial, który wydaje mi się, że jest takim mobilizującym serialem, który porządkuje świat, a mianowicie, no jakże idealnie żyć w takiej rzeczywistości, kiedy świat nie jest podzielony na miliard mniejszych, większych największych konfliktów, miliard kolejnych opinii na każdy temat, które oczywiście będą się polaryzować po dwóch stronach, ale w detalach potwornie od siebie różni, że świat ma mnóstwo odcieni i szarości. Nie ma. Tam jest wróg, my jesteśmy przeciwnikiem. Fajnie, wiemy, gdzie wymierzyć ostrze naszej świadomości i całej egzystencji. Jakże łatwa rzeczywistość. Tylko, że to jest rzeczywistość głęboko spolaryzowana, czyli wojenna, której ja generalnie nienawidzę. I oglądanie takiego świata, który jest, wiesz, zamknięty w kamaszach, że robimy coś przeciwko
dlatego
komuś,
dali ci
a nie
fizyków.
Dla kogoś, jest dosyć męczące. Tak, dali mi fizyków, natomiast wydaje mi się, że ta opowieść, którą snuje serial o tym kryzysie moralnym, niesiony właśnie na barkach Eizy Gonzalez, która no było, nie było, jest główną bohaterką.
Przez pierwsze na pewno pół sezonu.
Tak, przez pierwszą połowę niewątpliwie, no drugą jest tym...
Pierwszą połowę pierwszej połowy.
Nie, nie, przez pierwszą
nie. Przez pierwszą połowę, bo to w ogóle jest tak podzielone, że pięć odcinków z ośmiu to jest cały pierwszy tom, a te kolejne od szóstego do ósmego to już są wydarzenia z drugiego tomu.
Tak,
i w sumie
i
dlatego ta
Eiza tomu...
tak świetnie pasuje do pierwszego tomu, bo jest główną bohaterką, czyli tam głównym bohaterem książki.
Czy ona
książki
pasuje, czy nie, to jest zupełnie
nie,
inna dyskusja.
Nie, to nie mówimy o castingu teraz.
Ale w drugiej części z kolei jest tym takim moralnym świadectwem wydarzeń, które się dzieją, no bo Ziemia się konsoliduje w jakimś tam wysiłku szeroko pojętym, tym zbrojnym.
Tak,
tak
szeroko pojętym zbrojnym.
No i
tu
wydaje mi
chodzi...
się, że ten jej konflikt moralny jest fatalnie napisany.
Ja uważam, że ogólnie postaci tutaj są niekoniecznie dobrze napisane, albo nie mamy czasu, żeby się z nimi poznać, bo ten serial pędzi. Przez 8 odcinków rozlicza się z tomiszczami. Nie mówię, że ta powieść science fiction buduje jakieś niesamowicie ludzkie i fascynujące jednostki, ale trochę mi brakuje tutaj bycia bliżej ludzi. To się trochę zmienia w tej drugiej połowie, kiedy też dostajemy bardzo taki mocny akcent, bo jeden z bohaterów odchodzi, ta obyczajowość, czyli ta śmierć, która się pojawia, ta miłość, która temu towarzyszy, czyli wszystkie te elementy, które sprawiają, że seriale są czasami do pochlipania, czasami do utożsamiania się z bohaterami, kibicowania im, tam są. Nie ma ich w pierwszej części za bardzo. To też jest problem castingu, bo wydaje mi się, że część tych aktorów obsadzonych po prostu nie budzi mojej sympatii i nie koresponduje ze mną. Więc
to. No kto na przykład?
No Eiza nie koresponduje ze mną.
No,
znaczy, ja zupełnie się nie zgadzam z tym, że ten serial nie ma jakby takiego ciężaru ludzkiego w sobie. Być może nie jest jakoś idealnie spełniony akurat w tych elementach takiej prawdziwej bliskości w obliczu no, różnych dramatycznych momentów, ale no, mam
wrażenie... Wiesz, kończy się świat. Przydaliby się ludzie, którzy są z krwi i kości.
No ja uważam, że tam są ludzie z krwi i kości. Naprawdę mam wrażenie, że serial świetnie buduje niektóre postaci z taką łatwością należną tylko najlepszym w branży, bo chociażby ta postać detektywa tego Soula, czy postać...
DeVosa.
Kogo?
Ja bardzo podoba mi się tutaj casting, który jest też castingiem Gry o Tron, pamiętajmy, bo to ci showrunnerzy, więc częściowo oglądamy aktorów, których widzieliśmy w Grze o Tron i mówię tutaj o DeVosie z Gry o Tron, który tutaj jest przełożonym tego detektywa, o którym mówisz.
A, DeVos. Tak. Oczywiście. No i on
to
jest wspaniały.
Świetna postać.
No i świetny jest wróbel z Gry o Tron, skoro takimi nomenklaturami się posługuje.
Tak.
Na ten prize, oczywiście.
Świetny jest casting azjatycki.
No więc, chciałem tylko się wypowiedzieć właśnie, bo to jest jedyna rzecz, o której mogę powiedzieć na tych dwóch odcinków. Ten aktor Benedict Wong jest wyśmienity.
Jest wyśmienity.
A jest tylko lepszy później.
Tak, jest tylko lepszy później.
Więc
On właśnie budzi sympatię. On bardzo dużo sympatii budzi.
Tak.
Jest tak bardzo naturalny w tym, bo czapka z głowy.
A tak jest. No więc skoro... Wszyscy ci ludzie są kompetentnymi aktorami, którzy świetnie wypowiadają w swoich rolach i to nie jest dlatego, że oni nie mają co zagrać, bo tam Jonathan Pryce przecież przez 20 minut gada do radia i to w zasadzie w pustym pokoju, więc no nie wiem, moim zdaniem...
Myślę, że akurat on może robić to.
No tak, nie, nawet to jest
Jonathan Pryce. Telefoniczną.
On mniej więcej to robi, więc... Ja nie mam problemu z budowaniem postaci. W sensie naprawdę na kilku takich prostych ruchach budują świetne trójwymiarowe
postaci, z którymi mam problem, to charaktery. Jest grono fizyków i przyjaciół, którzy budują tutaj narrację i to jest najsłabiej skastingowany element tego serialu, bo wszystkie te postaci, które są w tle, nawet dodana tutaj Tatiana, której nigdy nie było w książce i która jest takim agentem obcych, to jest niezły motyw. Mam po prostu problem z tym korem emocjonalnym.
No powiedz, że masz problem z tą Eizą Gonzalez.
No mam problem.
Ja mam problem z Eizą Gonzalez.
Mam problem z Eizą Gonzalez.
Nieznośna.
Nie można, nie jest to udany casting.
Ale to ona jest dużo gorsza we wszystkich innych swoich rolach.
To prawda, że tutaj gra najlepiej z całej swojej kariery. To dalej nie usprawiedliwia tego castingu.
Znaczy ona nie, ona mnie jakoś nie boli bardzo. W sensie ma lepsze i gorsze momenty.
Ciebie boli bardziej.
Tylko, że to jest jednowymiarowa w swoim niesłychanym ciągłym smutku, a kiedy ma zagrać emocję, która jest nieco bardziej ekspresywna, no to jest po prostu gryzie w zęby. No to jest takie, wiesz, no...
No to jest kamyczek do grudka klasie... jednak Benioffa i Weissa, którzy no jest. Mogli po prostu lepiej to wsadzić.
No tak,
nie?
Ja się zgadzam z Miłką, bo rozmawialiśmy już o tym serialu, że to jest idealna postać, żeby skastingować kogoś nowego.
Tak.
Nieopatrzonego, który nie, że zagrał nawet 6 seriali, dokładnie. Tylko zagrał w jednym odcinku na drugim planie i wiesz...
Nową postać. Mówiliśmy nawet z Krzysztofem, że jest tam, to też dotyczy ciebie, bo widziałeś pierwszy odcinek, córka naukowczyni, która rozpoczyna całą tą historię i przyciska guzik i wysyła sygnał i ona by była świetnym castingiem na rolę pierwszoplanową. A ta, która już nie będzie to żaden spoiler.
No, że odchodzi
ginie,
na samym początku, więc tak, no ona, znaczy trudno powiedzieć.
No ale zakładam, że byłaby to nowa twarz i ktoś, kto
tak,
przynajmniej...
Tak, no,
i pasował też mi, pamiętajmy, że no ja bym chciała wierzyć, że to są autentyczne postaci.
Wydaje mi się, że po prostu aktorsko no nie radzi sobie najlepiej.
Podobnie jak nie pasuje mi do końca do tego aktor z Gry o Tron. Jak się nazywa, Maciek, tak dobrze przygotowałaś? Ten, który jest bogaty. Oni są wszyscy fizykami, a on jest rekinem biznesu.
Ach, to prawda, ale on też jest fizykiem, tylko że
tylko
zrezygnował z kariery
na
i zaczął
pieniądze.
I zaczął robić chrupki.
Tak. I też za bardzo widzę tutaj postać z Gry o Tron.
To jest Tali.
Tak, dokładnie. Talich,
ale też nie pamiętam, jak nazywa się aktor. W sensie on jest problematyczny, bo on jest na tyle wyrazisty, w sensie na tyle wyrazisty był w Grze o Tron, że on jeszcze odkryje tę łatkę tego brata
z tej straży. John Bradley.
O, John Bradley.
Tak. Więc też wolałbym kogoś być może mniej opatrzonego, ale akurat on jako ten element...
No, comic reliefu.
Tak, comic reliefu.
Nie, mógłby ktoś być lepszy.
To też zdążyłem doglądać.
No mógłby
to,
być, ale
ten,
no nie jest zły.
No, ale mógłby.
Początek z nim to jest taki... No zawsze muszą takiego, nie wiem... Troszkę większego człowieka wziąć na taki comic relief.
No, ale nie zawsze biorą większego człowieka. W
no, ale tu wzięli, jak jest i odhaczyli dwa schematy naraz.
No, ale, no to tak, no okej, zgadzam się.
Ja czekałam bardzo na kilka motywów, które po książce zostały ze mną na dłużej. Jest to na tyle szeroko.
Ale w tym serialu jest dużo, może zajmiemy się tym, co
no,
jest w tym serialu.
No, ale nie, ja chcę powiedzieć, że bezpośrednio na nie czekałam i dostałam je w serialu.
A,
i
w
jest
tym sensie.
To przecinanie statku, jest to coś, czego nie mogłam zapomnieć.
To jest jedna z najlepszych scen
science
fiction, jakie widziałem.
I to jest wspaniale zaadaptowana na ekran, opowiedziana obrazem i przeniesiona z mojej głowy, bo jednak no to jest dziki pomysł, który miał miejsce na kartach książki, by przeciąć tę nano strukturą cały wielki
frachtowiec.
Kanale panamskim.
To jest kontenerowiec, który został przerobiony na laboratorium.
I przecinanie tego statku razem z załogą i wszystkimi, którzy na tym statku są. Jest imponujące.
No nie, cała sekwencja tej sceny jest bardzo dobra, bo zarówno to, jak trwają przygotowania i tam są dwie takie sceny dialogowe, które moim zdaniem są bardzo mocne i bardzo ciekawie są pomyślane ze strony showrunnerów i bardzo podoba mi się konsekwencja, bo tam jest takie pierwsze zarzucenie haczyka właśnie tego dyskusji o tym, co zrobimy po to, żeby ewentualnie uczestniczyć w tej wojnie i czy w ogóle to jest wojna, którą my toczymy, czy robimy jakieś takie dziwne coś, co jest poza księgami i w jakiejś takiej bardzo głębokiej, szarej strefie. To był świetny odcinek, który jakby w ogóle przekonał mnie do tego serialu, ponieważ ja mam olbrzymi problem z pierwszymi 4 odcinkami i te problemy są 2. Pierwszy jest taki, że to jest wręcz niewiarygodne, że mamy być może najlepszych ludzi na świecie do zrobienia tego serialu, czyli Benioffa, Wu i trzeciego, którego nazwiska nie pamiętam.
Weissa.
Dziękuję. Którzy zrobili fenomenalną robotę.
Przełożyli nieprzekładalne.
No, nie wiem, no znaczy, no może. W sensie ta książka jest strasznie kwadratowa i nie czyta się jej przyjemnie, a serial ma niemalże lekki ton momentami, więc dla mnie to jest super imponujące i jest bardzo jasny. To jest bardzo jasny i konkretny
no
w tych wydarzeniach, które się wydarzają. Ale największy problem mój jest taki, że to dalej wygląda jak serial Netflixa.
Wygląda cały czas. Od castingu, który może momentami jest idealny, ale momentami przypomina ci, że coś nie poszło idealnie. Poprzez sceny i kiczowiatość niektórych elementów, takich wizualnych, nawet jeżeli w książce była scena, kiedy bohater idzie zakupić gwiazdę, to nie będzie żaden spoiler, i idzie do takiej firmy, która się w tym specjalizuje i może tą gwiazdę zakupić, no to za nim są takie cheesy filmiki puszczane, które przypominają, jaka Ziemia jest piękna, ludzie kulturowo różni, jak to wszyscy zasługujemy na taką laurkę. I to jest właśnie taki Netflix, momentami kiczowaty.
A to jest ciekawe w ogóle, bo wygląda ten serial tak, jakby...
To jest mikrofon, Lesia.
Przepraszam. Początek wydawał mi się taki, że tam powinny być jednak sceny, które będą lepiej jeszcze wyglądać nawet, bo dużo pieniędzy zostało włożone w ten serial, wiecie o tym?
Tak, jest Kosmodolce, tak, wiesz, tak. Tom Hanks, Steven Spielberg, tak, 300 milionów dolarów.
Tak, aż naprawdę tyle?
Nie, to mówimy o Master of Air. Austin Butler.
Ale no, na przykład ja dotrwałem do tej sceny, w której jest ta sekwencja, gdzie te spłaszczone postaci zostają napełnione wodą.
Jesteśmy w grze.
I to też nieszczególnie wygląda.
No nie. Cała ta gra nieszczególnie wygląda, bo w książce to jest ciekawe, to ta gra była w takim formie retro.
Ale
jest
tak, ona źle wyglądała w książce. Ale
jest to strasznie skonfliktowane moim zdaniem na przykład z początkową, ze sceną otwierającą pierwszy odcinek, która zapowiada troszkę taki jednak mięsisty serial. I nagle dostajesz...
On mówi o scenie w Chinach.
W Chinach, tej scenie, no tak, gdzie zostaje zamordowany ojciec.
I to wygląda fantastycznie.
I to jest świetna scena. Dlaczego nie jest konsekwentnie tak to zrobione dalej?
Nie wiem.
Chiny są nieźle prowadzone. I
no
uważam,
tak, ale,
że te...
ale jeżeli z Chin przechodzimy nagle do napompowywania ludzi wodą, no to...
Znaczy napompowywania ludzi wodą jest element...
Chodzi mi o to, że jest tak duży kontrast pomiędzy jedną sceną, która jest nakręcona, jakby ją kręcił Hoyte van Hoytema, a drugą sceną, która wygląda, jakby ją kręcił, tak, nie wiem, Jerzy Hoffman na planie starej baśni.
No właśnie, jest to w tym serialu coś takiego. Mam wrażenie, jakby oni to nakręcili, zanieśli do jakiejś postprodukcji i cztery firmy robiły tę postprodukcję. Jedna miała taki pomysł, druga taki pomysł, a jeszcze jakiś taki final finish robili
jeszcze
gdzieś
indziej
i to w ogóle wszystko wywaliło z tych początkowych założeń, bo ten serial wygląda momentami nieciekawie, mimo że momentami wygląda
bardzo
super,
ciekawie,
nie?
Tak. I to jest jakiś problem Netflixa, że to jest mało konsekwentne, że jeżeli tworzymy 8 odcinków...
Nie, no to bardzo konsekwentne jest to, że oni robią tak prawie z każdym
serialem.
To prawda,
ale jeżeli tworzymy 8 odcinków, mamy jednych z najważniejszych showrunnerów na świecie.
Są te elementy takie miliźniane, że tak
No
powiem,
tak, ale
tak?
Ciekawe jest, że ci showrunnerzy nie mieli aż takiego wpływu na to, żeby stworzyć kompletne dzieło, tylko widać tutaj rękę Netflixa. Widać tutaj ingerencję samej platformy.
To można było zatrudnić kogokolwiek, mnie na przykład, że płaciliby mi 300 milionów.
Znaczy ja mogę powiedzieć dlaczego, bo i faktycznie moim zdaniem, niezależnie od tego, ile mam zarzutów do tego serialu, oni naprawdę dobrze przełożyli problem trzech ciał na język serialowy.
A ty się nie zgadzasz z tym?
Nie, ja się zgadzam.
No i już.
Ja mam trochę problem też z tym, że za mało jest dla mnie.
Czekaj,
może
ja jestem dalej przy drugiej rzeczy, to jest bardzo krótkie. Druga rzecz jest taka, że pierwsza część tego serialu powinna być Darkiem, a nie jest. Dziękuję.
Dla mnie to są Lości. To jest plus. W sensie miałam ten sam entuzjazm, który miałam przy najważniejszym dla mnie, ale to tak personalnie, serialu, który otworzył mnie na telewizję jakościową. Jeden z największych fanów, jaki miałam z telewizją, kiedy przeżywało się tą wyspę tych ludzi, chciało się siedzieć w internecie, szukać o nich informacji. Wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy nie czytali Problemu Trzech Ciał, ten serial może ich nakłonić do tego, żeby albo przeczytali książkę, albo żeby sobie poczytali trochę o tym uniwersum, które zostało w książce stworzone.
No ja jestem trochę zaintrygowany.
No właśnie, bo to ma taki potencjał nerdozy, że fajnie, chcemy więcej, chcemy się dowiedzieć, z czego to wychodzi, jaki jest oryginał. I to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze jest przełożona. Część tej książki jest wręcz jeden do jednego przełożona.
Ale to
bohaterka,
szczególnie te Chiny mi się
tak,
podobają,
bohaterka,
te Chiny mnie przekonują na razie do
która
tego.
Się nazywa Juwenie, tak? mam nadzieję, że dobrze będzie. To ona jest praktycznie jeden do jednego przełożona z książki. I znakomita jest aktorka. Dla mnie za mało jest jednak tego hard sci-fi. Te sofony, na które tak bardzo czekałam, bo w mojej głowie w książce to są...
Nie rozwijajmy tego wątku, to jest druga część serialu. To jest spoiler moim zdaniem potworny.
No ale nikt, kto nie czytał książki, nie wie, o czym mówimy, a ci, którzy czytali, wiedzą, że będą sofony. Nie powiemy nic więcej.
Dlatego prosiłem, żeby nie rozwijać tego wątku.
Ale mogę powiedzieć, że brakuje mi tam chwili zatrzymania się nad tą fantastyczną zabawą z wyobraźnią, nad tym epickim stworzeniem czegoś, co można wykorzystać do tak wielu rzeczy. I tutaj dostajemy tylko 5 minut przedstawiania nam tego. Rozumiem, że to jest uproszczone i dzięki temu przystępne dla wszystkich, ale chciałabym wizualnie być dłużej z sofonami i trochę bliżej się z nimi poznać. Nie tylko to, że mrugają do mnie z daleka.
No
to mi
moim
nie wystarcza.
Zdaniem druga część tego serialu jest znacznie lepsza, bo jeżeli ktoś mi będzie udowadniał, że pierwsza to jest udana realizacja Darku, tylko w trochę innej wersji, no to mnie to jest pusty śmiech, bo a w ogóle tak nie jest, poziom skomplikowania
tak
nie jest ten.
A kto tak ci udowadnia? Internet tak do ciebie mówi?
Niestety.
Ale jest, też... Wiesz, 5 bohaterów.
Tak, ale...
A w Darku jest 30, to gdzie ta... Gdzie to przełożenie?
Nie mnie pytać. W każdym razie ta pierwsza część mnie trochę irytowała, dlatego że miałem problem z tym, że ona bardzo uparcie próbuje budować napięcie, którego w ogóle nie generuje. Że tam powinienem siedzieć na skraju fotela, mieć ciarki, podniesione włoski i być może te Chiny ocierały się o tę taką rzeczywistość, bo to w ogóle jest taki dobry kot, nie? Mamy jakąś tam dyktaturę, robią jakieś tajne eksperymenty, no to fajnie, a jeszcze dobrze...
Ktoś jeszcze... działa przeciwko tej
dyktaturze. Tak, dobra bohaterka w kontrze.
Tak jest, i robią to z rozmachem dokładnie. Takim realizacyjnym. Fajnie, działa, nie? I później wracą tej Ace Gonzalez, która...
No, ma ten...
no działa mniej.
Tak, i ona ma tam coś, ale to nie działa. Pojawia się ta dziewczynka, która jest kontaktową dla tej rasy obcych nadlatujących bądź nie. I ona jest taka, okej, no jesteś niezłą aktorką, tylko no wyglądasz trochę jak, nie wiem, z książek takich, nie wiem, kryminałów, które się kupuje 8 sztuk za 7 zł.
Ale teraz mówisz o kim? O Tatianie?
O Tatianie, no tej młodej blondynce, tak? Tatiana, nie
ta, która jest agentem obcych.
Tak, no właśnie o niej. No i na szczęście przychodzi właśnie ten element tego cięcia statku i mamy całą drugą część tego serialu, kiedy on staje się faktycznie ekscytujący. Bo tej fizyki w pierwszych 4 odcinkach mam tyle, że mi mówią, że no mieliśmy tu akcelerator cząsteczek i rozbijamy cząsteczki i one zamiast robić kółko, to robią bzz, bzz, bzz. I co mi się akurat podoba, bo to jest bardzo proste tłumaczenie bardzo skomplikowanych procesów, ale nie podoba mi się, że już nikt żadnych innych procesów w tym serialu nie tłumaczy w żaden sposób.
No właśnie.
A to jest jednak serial o fizyce, więc chciałbym, żeby tej fizyki trochę tam było. Nie mówię, że to jest Christopher Nolan, jak się nabijamy, żeby obejrzeć Oppenheimera, trzeba mieć doktorat z fizyki, co to oczywiście nie jest prawdą, bo on jest bardzo dobrze tłumaczony. Natomiast druga część tego serialu jest znacznie lepsza, bo mi akurat te sofony się podobają, bo dla mnie to jest granica tego, ile potrzeba fizyki do tego, żeby opowiadać o skomplikowanych fizycznych procesach. I to jest trochę ten element, o którym mówiliśmy właśnie w czasie w robocie o obcym pierwszym albo host potwór, że one są poza granicą rzeczywistości, ale determinują każdą decyzję ludzi na Ziemi. I to moim zdaniem jest super przeciwnik. Przeciwnik, którego nie widać, ale który zawsze jest i w zasadzie każda poważna decyzja, która jest podejmowana w nawiązaniu do tego, że one nas otaczają.
Śledzą.
I to też jest dosyć ciekawe, no bo one się jakby pojawiają i nikt nie może powiedzieć, że ich nie widział. I to też jest ciekawy wątek, który wydaje mi się, że będzie rozwijany, czyli kiedy zaczniemy, będą się pojawiali denaliści tego, że kometa nie istnieje, jak było w filmie Nie patrz w górę, który jak wiadomo jest fatalny, ale ten serial myślę ma potencjał na więcej. No więc ja zapamiętałem tę książkę, już naprawdę kończę, jako znacznie dziwniejszą. I ten serial zrobił dokładnie to samo, co Denis Villeneuve w drugiej Dunie, czyli najbardziej dziwne, spooky, niepokojące elementy wywalił poza nawias. Nie wiem, czy to
albo
jest...
Albo je po prostu ubrał w dużo bardziej przystępny język wizualny i język słowa.
No właśnie, więc nie jestem pewny, czy jest inny powód, żeby to wytłumaczyć, niż to, że...
Że ma być dla wszystkich.
No właśnie.
To jest jedyny powód i to jest moim zdaniem pójście na łatwiznę, bo...
Tak też myślę.
Może to być hit dla Netflixa, bo pamiętajmy, że to jest stacja, która wybiera po prostu taki złoty środek.
Tak, oczywiście.
Ale gdybyśmy zaryzykowali, co zrobił Benioff i Weiss dla HBO, kiedy robili Grę o Tron, to są podjęte ryzyka, bo to jest nowy casting, zupełnie nowy sposób opowiadania opowiadania, gdzie są sceny 10-minutowych dialogów. Wiadomo, i widać to właśnie w tym serialu.
Netflix w ogóle nie podejmuje.
I mi brakuje tego, że Netflix, który potrafi wyprodukować tasiemce, 14-odcinkowe seriale, które nużą się już przy 9 odcinku, tu postanowił to wszystko upchać, przyspidować i przyspieszyć i jednak dosyć bardzo uprościć i w języku tego cięcia, tej fizyki, czy właśnie dziwności, która, no science fiction od tego jest, żeby zaszaleć, żeby nas zaprosić do światów, których nie mamy na co dzień, żeby nam pokazać i te obce cywilizacje, i nasz lęk, i tą konfrontację z tym światem, który tam jest zbudowany już tutaj i możemy się go bać. No i poszli na łatwiznę. I mogliśmy mieć 12 odcinków.
To ja się nie zgadzam, że poszli na łatwiznę. Żeby była jasność, ja narzekam na ten serial, ale narzekam dlatego, że uważam, że jest świetny. To jest serial, który jest mało seriali, bo przypomnę, że w 2016 było DOA, czyli najlepszy science fiction serial Netflixa.
Ale nikt się nie wtrącał do Brit Marling i Zala Batmanczyk.
Tak, to prawda. Tu widać, że się wtrącali, ale to nie te budżety. Prawdopodobnie wynika z tego. Ale dalej problem trzech ciał przenosi koncepty, które są odświeżające, które poruszają mózg, które sprawiają, że chce się myśleć, więc
ja bym
co
tylko
do zasady
więcej.
Jest bardzo dobrze. Nie, wiadomo, ja też bym chciał więcej, dlatego tak narzekam.
Ja też narzekam, dam mu dużą ocenę, ale bawiłam się świetnie, jak przy Lostach.
No, dam mu 9, mimo że przy pierwszym odcinku, no przy jeszcze 4 odcinkach byłem na 7, w zasadzie to czuję na 8, ale z jakiegoś powodu chcę dać 9.
Ja czuję na 8 i też miałam 7 momentami, jak za dużo castingu przeważało na ekranie, to miałam ochotę dać 6, ale zdarzały się momenty na dyszkę, bo jednak to zaproszenie do science fiction...
Ja wiem, że zdarzały się.
Zdarzały się, ale za mało. Chciałabym więcej. Właśnie to jest...
Bo to jest serial na 7,5 w tym momencie.
Tak.
Ale dam mu 9.
Ale najbardziej mnie irytuje to, że on miał ogromny potencjał i Netflix go zgniótł.
No to prawda.
Ja bym chciała po prostu, żeby to się rozkręciło.
Problem. Ale się nie rozkręci, będzie
nie
jeszcze
rozkręci
gorzej.
Nie rozkręci się.
Bo ja nie skończyłem tej trylogii, bo tego się nie da czytać. Znaczy może i się da, ale z bólem. Natomiast ta książka się robi jeszcze dziwniejsza przecież.
To jest na plus dla książki,
no,
na
książki,
minus dla Netflixa.
Będą jeszcze
będą
bardziej
cieli.
To ciachać.
No, będą cieli.
No dobrze, ja ocenię, jak obejrzę do końca ten sezon. A teraz przechodzimy do prawdziwego kina.
Let's go! You do not talk about Fight Club. Kino Talk. Film. Roadhouse, pisane osobno, jak pada w filmie.
Roadhouse.
Pisane osobno, jak pada w filmie.
The Boat też.
Ja no nie dam rady. Bo taki jest dowcip ojca właścicielki.
Wujka.
Śmieszny bardzo dowcip, jak ten film.
Tak.
No dobra, Vicky Dajło to 2 dekady praktycznie. Można zobaczyć na Prime Video oba filmy, czyli Roadhouse i Roadhouse, ale Vicky Dajło w Polsce z... Kto gra w oryginalnym?
Z Patrickiem Swayze.
I muszę powiedzieć, że Jake Gyllenhaal oglądał Roadhouse, bo uśmiecha się praktycznie identycznie jak Patrick Swayze, a przy okazji to jest jakaś dedykacja od niego dla nas widzów i wszystkich miłośników oryginału. Ma kilka tatuaży narysowanych, które są dedykowane Patrickowi Swayze.
W ogóle mnie to nie interesuje.
Ale nie, faktycznie ten film z Patrickiem Swayze w Stanach Zjednoczonych miał jakąś wariowaną oglądalność.
Ale co ciekawe, nie był w momencie, kiedy pojawił się na ekranach kin, dopiero kiedy pojawił się na VHS-ach. Tylko godzina 40, zupełnie inne tempo. Obejrzałam oryginał, żeby sobie porównać. No, zupełnie dwa inne filmy, chociaż opowiadają
to
o tym
ten nie
samym.
Będzie raczej kultowy, bo śmiem twierdzić, że jak bardzo cieszyłem się, że mogę oglądać Jake'a Gyllenhaala przez 2 godziny, szczególnie, że dość często nie zawsze jest ubrany, to zupełnie mnie ten film nie interesuje. A może inaczej, pierwsza godzina tego filmu jest zupełnie strawna, a druga godzina
zgoda
jest
pełna.
Kompletnie do
I teraz
śmieci.
Powiem coś ciekawego.
Do momencie, kiedy pojawia się goły tyłek Conora McGregora, absolutnie nie da się tego filmu wybronić. To już jest absurdalnie kretyńska nawalanka o niczym. Traci ten film jakikolwiek urok, który wynikał, nie wiem, z jakiegoś tam vibe'u postaci.
Uroku
samego Jake'a Gyllenhaala, czy ewentualnie niektórych postaci, które się pojawiają wokół niego.
Ten
I nagle
film
się
był...
pojawia po prostu ten typ, następuje mordobicie przez całe 45 minut i nic ciekawego już nie ma.
Ten film był tworzony od dwóch dekad. Sam Doug Liman się bardzo obraził na Amazon, który obiecał mu, że trafi do kin, ale film trafił od razu na streaming. Wcześniej była to własność studia MGMT. I producentem był Joel Silver, który tak pokłócił się z Amazonem, ponieważ sugerował, że Amazon chce skończyć ten film po różnych kłótniach, które odbyły się w trakcie tworzenia, przy użyciu AI. Amazon zaprzecza, że, bo to było też związane ze strajkami scenarzystów i z całą blokadą, ale Amazon zaprzecza, że AI to tworzyło, ale ta informacja wpłynęła na mnie tak, po seansie już, że jestem przekonana, że AI maczało tam palce, bo ta druga połowa jest po prostu nieoglądalna.
No, więc mi się podobało w gruncie rzeczy wszystko, bawiłem się świetnie. Jay Gyllenhaal, wszystko z nim jest dobrze.
Wszystko.
No, się zgadza.
Szokujące jest, z jaką łatwością niesie na sobie ten przyklejony uśmiech. Przypomnę tylko, że on gra byłego niemalże mistrza świata UFC, czyli no jakby...
Który został dyskwalifikowany.
Szefa ligi. Tak jest, ponieważ doszło tam do tragicznego wypadku, powiedzmy, że to wypadek. No i nie ma kasy i sobie nie radzi w życiu i dostaje propozycję, żeby być właśnie bramkarzem w takim przydrożnym barze, co robi. No i tam z jakichś powodów chcą zniszczyć ten bar, bo chcą postawić hotel, tralalala. I wynajmują Conora McGregora po to, żeby spuścił łomot tym, którzy spuszczają łomot tym wcześniejszym ludziom. Proste, proste. Te sceny walki, na przykład ta pierwsza, którą tam urządza sobie Jake Gyllenhaal, wydaje mi się bardzo dobrze zaaranżowane. Świetnie to wygląda, dobra praca kamery.
Z tymi sucharami wspaniałymi, z dedykacją do lat 90.
Tak,
czy
tak,
wiecie,
tak,
gdzie
tak,
jest szpital? Tak, to jest
tak,
cudowna
tak,
scena.
Tak, to jest super.
Cudowna scena.
Ale potem po co wchodzi ten Conor McGregor? No bo jest... po to, że trzeba...
Bo jest gwiazdą.
Bo trzeba no tak. gwiazdę zatrudnić tak. w filmie, to nie wystarczy. Jake Gyllenhaal też jest gwiazdą.
No tak, ale to jest gwiazdor jednak mieszanych sztuk walki, wiesz, najbliżej wojowników, Spartan, Greków i Rzymian w jednym.
No ale
w
to, że on, daje się wykiwać w końcu w tak prostacki sposób,
kto daje się wykiwać?
To odbiera jeszcze bardziej wiarygodności tej drugiej części.
Kto daje się wykiwać?
No Conor McGregor.
No, a wyglądał się jak na jakiegoś tytana intelektu w tym filmie?
Nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, brawo. Powinien mu na tyle pieprzyć mocno, na tyle go dobić, że już nie powinien wstać Jake
Nie,
Gyllenhaal.
No bije go, tylko po prostu no, to jest... Jake chwyta za inną broń.
Ale no wcześniej, a to nie mógł mu wbić tego inaczej, po prostu coś tam?
Nie wiem, Maciek, nie znam się na wbijaniu
ja
drewnianych części w ludzkie ciała i mam nadzieję, że...
Ewidentnie Conor McGregor też się nie znał.
Najwyraźniej nie. Ale nie wiem, bardzo ładna jest ta sekwencja walki. Tam gdzieś faktycznie film się...
rozkracza.
Rozkracza, ale ja nie wiem, w tej takiej konwencji radosnej głupoty ja się tam dobrze czuję.
Ale nie,
to
naprawdę
ja
ta
właśnie te, ja
pierwsza połowa...
Wolałem wszystkie te sceny, gdzie ta taka bardzo do przodu szarżująca niemal, że ta lekarka, która właściwie podrywa go w taki sposób, że no bardziej otwarcie tego się nie da zrobić.
No,
no i to wszystko się mieści w tym elemencie tego takiego właśnie uroku i takiej sielankowej atmosfery, która jest w filmie.
To nie jest sielankowa atmosfera, to jest
ale
film
jest
o mordobiciu.
Nie, nie, nie.
Nie
początek
nie, bo,
to jest opowieść o małym miasteczku,
no
gdzie
właśnie,
żyją ludzie na własnych
znają,
zasadach.
Wszyscy się lubią, tylko jeden typ ma jakiś problem po prostu.
Pojawia się ten odmieniec, to jest taka klasyczny film na niedzielę.
No
z przepięknym Jake'em Gyllenhaalem, który przyjeżdża. On jest odmieńcem, oni chcą go zaakceptować, on zaczyna
oni
otwierać swoje serce. On uczy tych młodych chłopaków, z czego jeden grał wspaniale
grał
w White Lotusie.
Grał w White Lotus, słynna scena, o której wiadomo,
on ich
nie
uczy
będę
się bić, a przy okazji bije innych i się zakochuje. I dopóki jest jakiś scenariusz i uśmiecha się Jake Gyllenhaal i jest taka tandeta
no tak,
lat 80.
Są sceny z tą księgarnią,
to jest super. A jak
wspaniałe.
Się później biją przez 40 minut i kamera biega
i
za jednym i drugim mięśniem, to ja nie nadążam i zaczynam się nudzić.
5 na 10.
No ale to ty, ja się nie nudzę. 20 minut tłuczenia się po mordach dla mnie super. I pierwsze ileś tam minut łażenia do księgarni.
Tylko po co? Nie, czy do księgarni trzeba chodzić?
Ale co po co? No
nie, trzeba super. Kochać.
Bo sprawia mi przyjemność oglądanie choreografii walki na ekranie. No po to. No, lubię jak Iron Man strzela do Thanosa. No nie wiem. No,
ja tam choreografię faktycznie widziałam, jak Jake tam bije tych chłopaków.
A później
na
nie ma choreografii.
Później
jest,
nic nie widać.
Mordobicie.
Nic
sam
nie
jesteś
widać.
Mordobicie, tam jest mnóstwo techniki.
5 na 10.
Sam jesteś 5 na 10. 5 nawet
na
10. Nie.
Dziękuję ci.
W latach 80. jako erotik.
8 na 10.
Erotik 80 jest dużo więcej seksu.
I tak się spodziewałem, że będzie wyżej.
Ile?
No 8. 8.
Przekonaliście mnie trochę.
Boss level.
No dobra, to 8.
Chodziłem tu z dychą.
Nie.
No ale to gratuluję, przekonaliście mnie.
To jest jakaś zakładka dla Boss Levela.
Dziękujemy. To jest mój folder.
Wszystkim życzymy wesołych świąt, Wielkiej Nocy. Słyszymy się po świętach. A w międzyczasie warto słuchać nas, subskrybować, lajkować, dawać wysokie oceny. I dobranoc.
Wesołych świąt.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. God damn, pretty fucking good movie.